On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Na wstępie przepraszam za mój głos, jestem trochę przeziębiony, może być to słychać. Jak wspomniałem, chciałem Państwu powiedzieć o Soborze Chalcedońskim i w końcu do tego dzisiaj dojdziemy. To znaczy wszystkie nasze poprzednie spotkania o soborach powszechnych miały na cel dojście do tego punktu. Ostatnio rozmawialiśmy o soborze w Efezie, na którym to ojcowie Kościoła, no nie bez sporów, ale zgodzili się, że prawdziwym i ortodoksyjnym rozwinięciem Pisma Świętego oraz wyznania nicejskiego będzie wiara w to, że Jezus Chrystus, będąc Bogiem, prawdziwie narodził się z Maryi. No wobec tego Jezus chodzący po ziemi nie był jakąś marionetką w rękach tego Jezusa, który jest w niebie, ale był nim naprawdę. Wobec powyższego ogłoszono uroczyście, że Maryja może być nazywana, tak jak była już nazywana zresztą przez lud chrześcijański, Matką Boga. Boga Rodzicą, czyli Teotokos. I by zamknąć ten temat, muszę uznać ze zdziwieniem, że zgadzam się z prawosławnymi chrześcijanami, a zdarza mi się to niezwykle rzadko, że to właśnie ten tytuł jest największym, jakim możemy używać w stosunku do Maryi. No bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale prawosławni trochę się z nas, z katolików, śmieją, jeżeli chodzi o dogmaty maryjne. No bo to, że Maryja jest w niebo wzięta, to oni w to też wierzą. Albo nawet, że jest niepokalanie poczęta, jest naprawdę niczym wobec tego faktu, że ona jako kobieta, człowiek urodziła Boga. To jest tak fenomenalny punkt w historii wszechświata, że prawosławni mówią, Maryi już nie trzeba żadnego większego tytułu. To tak jakbyśmy byli cesarzem i nagle ktoś nam dał tytuł, że jesteśmy wojewodą kaliskim i mielibyśmy się z tego cieszyć. Dla prawosławnych wszystkie tytuły, którymi obdarzamy Maryję, są właśnie takimi przymiotami dodatkowymi. Boga rodzicielka, czy może być coś wspanialszego, czy może kobieta być nazwana jakimś większym tytułem. I tutaj trochę, tak jak mówię, z nimi się zgadzam. Ostatecznie ojcowie się dogadali. Nie tylko na Soborze, tak jak to już Państwu mówiłem, ale także po nim. Opisywałem Państwu to, jak zarówno patriarcha Antiochii, czyli Jan, jak i patriarcha Aleksandrii, czyli Cyryl, po wymianie listów podpisali taką formułę zjednoczeniową i ustalili, w co wierzą i jak tę wiarę można za pomocą niedoskonałości ludzkich pojęć i niedoskonałości ludzkich słów definiować. I tak możemy przeczytać i to przypomnę. Nastąpiło bowiem zjednoczenie dwóch natur, dlatego wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Z racji zjednoczenia, bez pomieszania, wierzymy, że Święta Dziewica jest Boga Rodzicą, ponieważ Słowo Boże się wcieliło, stało się człowiekiem i od chwili swojego poczęcia zjednoczyło się ze świątynią. I można by mylnie oczywiście zakładać, że spory się skończą, skoro dogadać się umieli nawet tak wielcy przeciwnicy teologiczni, ale też i polityczni, jak Jan i Cyryl. No ale historia nie lubi próżni, a konflikty i idee służą ludziom do radykalizowania się. I tak już wszyscy myśleli, że sprawa się skończyła, to okazało się, że tak nie było. Otóż na scenę historii wchodzi Eutyches i był to pobożny archimandryta z Konstantynopola. Od razu biegnę z wyjaśnieniem, to taki jakby opat w kościołach wschodnich, który jest nadzorcą kilku klasztorów, albo jednego wielkiego klasztoru. Natomiast Eutyches miał pod sobą kilka mniejszych klasztorów. Zakonnik ten dość mocno zaczyna głosić dość niepokojące tezy. Otóż po soborze w Efezie wszędzie dopatrywał się herezji Nestoriusza i chciał z nią walczyć. Był tak bowiem zakochany w tych naukach ortodoksyjnych, które ojcowie w Efezie uwypuklili. Był tak pobożny, tak ascetyczny i tak charyzmatyczny, że słuchało go wielu, w tym także ludzie wpływowi. Wszędzie widział ukrytych Nestorian i chciał z nimi walczyć. Atakował słownie wielu ludzi z Konstantynopola i ogłaszał ich publicznie heretykami. W swoich atakach tak mocno podkreślał boskość Jezusa, tą cześć, którą jesteśmy winni Jezusowi jako Bogu, że wielu jego słuchaczy odnosiło wrażenie, że Eutyches zapominał, że Jezus był także człowiekiem. Tak się zaczyna herezja, którą nazywamy herezją monofizytyzmu, czyli mono, jedno, tak? Fizytys, natura, że miał tylko tą jedną boską naturę. Tak jak mówiłem ostatnio i często powtarzam, w historii, tak jak niestety i w naszym życiu, dochodzi często do zmian na zasadzie wahadła. Jak jedni wychylają wahadło w jedną stronę, na przykład twierdząc, że Jezus Chrystus nie był Bogiem, tak potem drudzy tak mocno bronią swoich racji, że wychylają to wahadło w stronę przeciwną i głoszą, że Jezus był Bogiem, no ale w zasadzie to nie był człowiekiem. Jego poglądy wydają się naprawdę logiczne Jeśli w ciele Jezusa zaistniał Bóg, Logos, Słowo, tak? Druga osoba Trójcy Świętej, to ta osoba Boża musiała według niego jakoś pochłonąć, przejąć jakoby naturę ludzką, bo przecież czym jest człowiek wobec boskości? No, niczym. Większe pochłonęło mniejsze i my, jako wierzący, powinniśmy patrzeć na Jezusa jako na Boga, oddawać Mu cześć i tak o Nim myśleć. I to brzmi bardzo pobożnie i w zasadzie ktoś by powiedział, no w sumie dobrze, tak? Jezusowi Chrystusowi należy się cześć jako Bogu. Gdzie w tym problem? Ale to ma logiczną konsekwencję. Skoro Jezus jest Bogiem, i jego ludzka natura zginęła w tej boskości, w jakiś sposób została wchłonięta, zmieszana, czy cokolwiek innego. Wiadomo, zmieszana pod takim względem, że ta boska jest większa, więc tak jakbyśmy dorzucili troszeczkę, nie wiem, cukru do wody, do litra wody, tam to gdzieś jest, ale gdzieś znika, tak? Nawet może nie zmienić smaku. To znaczy, jeżeli tak jest, to znaczy, że jakoś nie był człowiekiem. Więc jego śmierć, jego lęki, jego głód, jego ból no, nie były prawdziwe, bo to są rzeczy związane z człowieczeństwem, a nie z boskością. Bóg nie czuje lęku, nie czuje głodu, nie czuje bólu i przede wszystkim najważniejsze jest nieśmiertelny, więc nie musi się obawiać ani przeżywać śmierci. Wobec tego kolejnym krokiem może zostać uznanie, że albo Ewangelie wprost są zafałszowane, Jezus nie czuł bólu, głodu i tak dalej, albo że te opisy to pewne kłamstwo, pewna gra pozorów. I dlatego niektórzy biskupi przestrzegają przed tą wizją oraz wydają się też zdenerwowani tymi ciągłymi atakami i oskarżeniami wszystkich o herezję. Proszę Państwa, może znacie takich ludzi nawet dzisiaj, którzy są z zewnątrz, no bo nie wiemy, co siedzi w człowieku, bo tylko Bóg wie, ale z zewnątrz bardzo pobożni, bardzo tacy religijni, ale oni ciągle wszędzie widzą tych wrogów Kościoła, ciągle widzą tych heretyków, wszystkich o herezję oskarżają, którzy tylko troszeczkę nie spełniają tych wielkich zasad, które oni mają w sercu lub w głowie. Ja znam takich ludzi. Niezbyt ich lubię, a raczej staram się ich unikać. Mimo, że pobożność ich świeci i widać, że no to jest kapłan, to jest chrześcijanin, to jest osoba, którą warto słuchać. Jednakże gdy słuchamy tych słów, dochodzimy do wniosku, że cała ta pobożność, cała ta wiara służy głównie do tego, żeby podkreślać największy z ideałów, a umniejszać wszystkie inne ludzkie byty, ludzkie zachowania i piętnować wszystkich dookoła. W taki sposób zachowywał się właśnie ten archimandryta. Tak jak powiedziałem, część biskupów była z tego powodu niezadowolona i patriarcha Konstantynopola pisał nawet w tej sprawie do papieża Leona. Jego list potępił te błędy Eutycheza dość mocno, ale jednocześnie w tym pierwszym, jednym z pierwszych listów, bo oni pisali do siebie kilka razy, papież twierdził, że te błędy mogą wynikać no, nie ze złej woli, ale z pewnej może głupoty lub niewykształcenia archimandryty. W listopadzie 448 roku Flawiusz, czyli właśnie biskup Konstantynopola, zwołuje lokalny synod w sprawach dyscyplinarnych, czyli w ogóle ta sprawa Eutychesa i jego oskarżeń miała nie być poruszana. Natomiast podczas tego spotkania jeden z biskupów, a dokładnie Eusebiusz z Doryleum, i to był bardzo ważny biskup już przy tej poprzedniej herezji, on tam też walczył z Nestoriuszem, zażądał usunięcia ze stanowiska Eutychesa, którego wezwano przez to zgromadzenie i ten musiał się tłumaczyć ze swoich poglądów. Przy czym dla uczciwości trzeba powiedzieć, że Flawiusz, czyli patriarcha Konstantynopola, biskup Konstantynopola, robił wszystko, żeby tego konfliktu nie było i on nawet w pewnym momencie ponoć powiedział, żeby panowie rozwiązali spór między sobą. Jednakże Eusebiusz był tak osobą znaczącą, że wymógł nareszcie biskupów, aby tego Eutychesa, wszyscy mają na E na imię, więc można się zgubić, przyprowadzić i żeby troszeczkę on opowiedział o swoich poglądach. W efekcie czego Eutyches został skazany, że głosi herezję i wygnany. A Flawiusz napisał o całej sprawie znów do Leona, który też mu odpisał w tej sprawie. Oni do siebie tak korespondencję wysyłali. Jednak jak zawsze przy okazji takiej sprawy, Główny osądzony postanowił nie przyjmować wyroku synodu, nazwał patriarchę Konstantynopola Flawiusza oczywiście nestorianinem, czyli oskarżył go o herezję i stwierdził, że on heretyków nie będzie słuchał i postanowił wykorzystać swoje znajomości i konekcje w celu obrony swojej sprawy. Po pierwsze, poprosił w obronę naturalnego konkurenta Flawiusza, czyli patriarchę Aleksandrii. Tylko że patriarchą nie był już Cyryl, który zmarł w 444 roku, a to był dość mądry biskup, tylko Dioskur, który niestety nie był tak wybitną jednostką jak jego poprzednik, mimo że za takiego najprawdopodobniej się uważał. Chociaż musimy uczciwie powiedzieć, że wiele opisów Dioskura mamy od jego przeciwników, więc mogą być troszeczkę koloryzowane. Ten, naśladując swoich poprzedników, postanowił zwołać oczywiście własny synod, na którym unieważnił wyrok na Eutychezie, oczywiście przedstawiając się jako obrońca ortodoksji. Eutychez miał jeszcze większe znajomości. Otóż był ojcem chrzestnym niejakiego Chryzafiusza. Najprawdopodobniej to był eunuch, to tak na 90%, to był eunuch, który na dworze cesarza Teodozjusza II miał bardzo mocne poważanie. To jest w ogóle dość ciekawe, nie mam na to czasu, ale proszę Państwa, eunuchowie byli bardzo często pewnymi doradcami lub najbardziej bliskimi współpracownikami władców. Ja się tak zastanawiam, czy może nie dlatego, że to byli jednak mężczyźni, ale tacy, którzy nie mogli mu zbałamucić żony. I może dlatego często ci eunuchowie, bo mamy kilka takich eunuchów w historii, którzy nawet się dorobili olbrzymich majątków, będąc niewolnikami, no to były często bardzo wybitne persony. I ten Chryzafiusz miał właśnie ojca chrzestnego, to był Eutychez i dzięki temu cesarz Teodozjusz mógł zapoznać się z jego poglądami. Oczywiście był już nastawiony pozytywnie do tego archimandryty. Cesarz też wzorem poprzedników poprosił o zwołanie soboru, który zakończyłby ten cały spór, no bo spór był dość głośny. Sobór został wezwany do Efezu i rozpoczął się 8 sierpnia 449 roku, ale nie był to drugi sobór efeski, o czym zaraz sobie powiemy. Proszę Państwa, te wszystkie rzeczy nie dzieją się w próżni, cesarstwo jest ciągle atakowane, papież no nie ma czasu, żeby przyjeżdżać na wschód, tylko wysyła swoich delegatów i pisze list. Pisze list, to był list do właśnie Flawiusza, czyli do patriarchy Konstantynopola, który zwany jest Tomus ad Flavianum, to jest taki wielki list, taki tom do Flawiusza na temat chrystologii. I ten list jest bardzo ciekawy, bo pokazuje trochę sposób rozumowania i przekazywania informacji w V wieku. Bo tak papież, na przykład jak mówiłem, nie zakładał złej woli, ale jednocześnie grzmi, że skoro Eutychez jest głupi, to powinien się dokształcić. Albo powinien pytać innych, a nie wymyślać głupoty. W jednym momencie nawet stwierdza, że tak doniosły starzec, a nie wie tego, co wiedzą młodzi ludzie w wierze. Lub młodzi ludzie, lub młodzi w wierze, którzy dopiero są dopuszczeni do chrztu. Bo ci, czyli ci katechumeni, którzy są dopuszczani do chrztu, muszą przecież na pamięć umieć symbol nicejski. A Eutychez zachowuje się, według papieża, tak jakby go nie znał. Papież zastanawia się nawet, czy błędy te nie wzięły się z samowolnego interpretowania Pisma Świętego, co jest często początkiem herezji. Na przykład fragment zwiastowania rzeczywiście jest nieludzki, tak? Ale boski. I ktoś nierozumny, jak pyta papież, mógłby stwierdzić, że całkowity Bóg jakby tylko wykorzystał ciało, by zaistnieć w świecie. Ale to ciało nie było człowiecze, bo zostało poczęte przez Ducha Świętego. Oczywiście ostatecznie papież stwierdza, że jest to całkowite nierozumienie całości Ewangelii, ale szuka zrozumienia w błędach tego Eutycheza. Ten list jest bardzo długi, naprawdę bardzo długi, dlatego się nazywa Tomus. Natomiast przeczytam Państwu jeden fragment, który ja uważam za najważniejszy. Przy zachowaniu własności każdej z dwóch natur, które połączyły się w jedną osobę, majestat przyjął pokorę, moc słabość, a wieczność śmiertelność. Dla spłacenia długu naszej natury, natura nienaruszalna została zjednoczona z naturą podlegającą cierpieniu, ponieważ wymagało tego nasze uleczenie. Przeto jeden i ten sam, pośrednik Boga i ludzi, człowiek Jezus Chrystus, mógł umrzeć według jednej natury i nie mógł umrzeć według drugiej. W całkowitej doskonałej naturze prawdziwego człowieka narodził się prawdziwy Bóg. Cały w tym, co jest Jego i cały w tym, co jest nasze. Naszym nazywamy te własności, które Stwórca nadał nam na początku, a które podjął, ponieważ musiały zostać naprawione. Z tego bowiem, co wprowadził zwodziciel, a zwiedziony człowiek przyjął, w Zbawicielu nie było nawet śladu. Z grzechu nie było śladu. Poddał się on słabości wspólnej wszystkim ludziom, nie dlatego, że miał udział w naszych przewinieniach. Przyjął postać sługi, bez zmazy grzechu, wywyższając to, co ludzkie, nie umniejszając zaś tego, co Boże, ponieważ to uniżenie, przez które niewidzialny objawił się jako widzialny, a Stwórca oraz Pan wszystkich rzeczy zechciał stać się jednym ze śmiertelnych, było pochyleniem się ku nam miłosierdzia, a nie wyrzeczeniem się mocy. I teraz można się wzruszyć, bo ten tekst Leona jest pewną opowieścią miłości Boga do człowieka. Jest grzech i Jezus przyjmuje ciało dotknięte grzechem, ale nie jest dotknięty grzechem, po to, żeby to ciało i to człowieczeństwo zniszczone grzechem, z którego on czerpie pełnię, tak, móc wywyższyć, móc zbawić, nie wyrzekając się swojej mocy, bo cały czas był Bogiem, ale jednocześnie w sposób niezwykły, przyjmując wszystko, co śmiertelne, bo nas kocha. Ja już mówiłem, że w tych sporach chrystologicznych my często widzimy filozofię, a ja widzę na końcu ojców, którzy mówią, Bóg nas kocha i jak On tą miłość nam pokazał. I teraz miłość sprawiła, że Jezus stał się człowiekiem i nasze człowieczeństwo odkupił. I nie zapominajmy o tym, bo takie jest pragnienie właśnie ojców Kościoła, byśmy o tym pamiętali. Ich pragnieniem nie była tylko kodyfikacja wiary, ona była według nich potrzebna, żeby ta wiara się rozwijała. Nie były też rozważania dla samych rozważań, bo to była kontynuacja misji apostolskiej według nich, by głosić zbawienie i miłość Pana, tylko była wyrażona ta kontynuacja w innym języku i w innych okolicznościach niż na przykład w Dziejach Apostolskich. Tak jak mówię, list jest długi i piękny, ale ojcowie soborowi pod przewodnictwem Dioskura z Aleksandrii stwierdzili, że go nawet nie odczytają. Eutyches mógł się bronić i przedstawiał świadectwa sobie przychylne, na przykład listy tych klasztorów, którymi rządził, tak? W którym ci pobożni zakonnicy opisywali, jaki to on jest pobożny i wspaniały. To jest w ogóle cudowne. Natomiast zarówno Flawiusz z Konstantynopola, jak i biskup Eusebiusz z Doryleum nie mogli zabrać głosu i bronić swoich racji. Eutyches, który publicznie wyznał, że chociaż Chrystus przed wcieleniem miał dwie natury, to po wcieleniu te dwie natury połączyły się tworząc jedną, został uniewinniony. Spośród 130 zgromadzonych biskupów, 111 głosowało za rehabilitacją Eutycheza. Co ważne, patriarcha Aleksandrii wykluczył z grona sędziów wszystkich tych, którzy wcześniej na synodzie ogłosili Eutycheza heretykiem, uznając, że będą stronniczy. Biskupi uznali, że skoro Eutyches jest niewinny, a ci, którzy go skazali, popełnili błąd, muszą zostać uznani za winnych oszczerstwa i to ich należy usunąć ze stanowiska. Flawiusza ponoć nawet pobito. I wszystko to Dioskur mógł robić dlatego, że miał poparcie cesarza. Wiem, że to jest jakieś, nie jest jakieś usprawiedliwienie a propos tego pobicia, ale dodam dla uczciwości, że nie został pobity przez biskupów, ale przez tłum, któremu pozwolono wejść na obrady i wskazano heretyka do pobicia. Powiedziano, patrzcie, to jest heretyk, no to oni go. Bo tłumy tak często robią. Ten tłum stał się pewną kartą przetargową dla Dioskura, który odwoływał kolejnych nieprzychylnych sobie biskupów i naprawdę nikt nie śmiał się mu sprzeciwstawić, ponieważ po pierwsze miał tego cesarza za swoimi plecami, a po drugie Flawiusz zmarł 3 dni po pobiciu. W związku z tym wszyscy wiedzieli, że to nie jest byle co. Na spoliczkowaniu się nie skończy. Papież o tym wiedział tylko z listów oraz z relacji diakona Hilarego, który zresztą kiedyś zostanie papieżem, który musiał uciekać z tego soboru. Leon Wielki, jak się dowiedział, to nazwał ten sobór soborem zbójeckim i do dziś jest on tak nazywany zarówno przez katolików, jak i prawosławnych i zarówno katolicy, jak i prawosławni nie uznają go jako sobór powszechny. Ale on postanowił stanąć okoniem i stwierdził, że on tego soboru po prostu nie uzna i zaczął pisać listy do cesarza z prośbą o interwencję i zwołanie prawdziwego soboru. Ale cesarz był zwolennikiem Dioskura i zgadzał się z jego zmianami i wizjami, z tymi ruchami, nazwijmy to, kościelnymi, które on prowadził, czyli usuwał sobie nieprzychylnych biskupów, a mianowani byli ludzie też z otoczenia cesarza. I ta jednak wizja jednej natury Chrystusa była mu też bliższa. I wtedy po raz pierwszy realnym stała się schizma między wschodem a zachodem. Ale na szczęście zmarł cesarz Teodozjusz, a na jego tronie zasiadł Marcjan. To był taki generał, który wziął sobie za żonę siostrę Teodozjusza, Pulcherię, która była niezwykle taką wybitną jednostką, która to pozostawała też w listownych kontaktach z papieżem Leonem. I to najprawdopodobniej ona przekonała swojego męża do rozwiązania tego konfliktu. To było typowe polityczne małżeństwo. On miał 58 lat, ona miała 51. W ogóle wcześniej była już zakonnicą, ale kiedy Marcjan przejął władzę, to wziął sobie ją za żonę, żeby ogłosić, że on jest następcą Teodozjusza, mimo że nie był związany z nią krwią, no bo wziął jego siostrę za żonę, tak? I ten ślub ponoć nawet nie był skonsumowany. Ze względu na zagrożenie od Hunów, cesarz musiał być blisko Konstantynopola, dlatego nie zgodził się na propozycję Leona, by sobór odbył się we Włoszech. I zwołał go do Chalcedonu, który tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli na Bosfor, to jest po drugiej stronie jak Konstantynopol. Rozpoczął się ten sobór 8 października 450 roku. Marcjan nakazał powrót biskupów, tych, którzy byli zdetronizowani przez Dioskura, do swoich diecezji i kazał sprowadzić do stolicy ciało Flawiana w celu honorowego pochówku, czyli oddano mu taki hołd po śmierci. Chciał też, by Leon przewodniczył temu soborowi, ale ten znowu wysłał legatów, tym razem to był biskup, który nazywał się Paschasinus, i w soborze wzięło udział 520 biskupów, to był największy sobór jak do tej pory, jeżeli chodzi o liczbę uczestników. Wszystkie sesje odbywały się w kościele świętej Eufemii Męczennicy za miastem naprzeciwko Konstantynopola. Paschasinus odmówił przyznania Dioskurowi, który ekskomunikował Leona przed przystąpieniem do soboru, miejsca w soborze. Co pokazuje jasno, jak nierozgarniętą osobą był Dioskur. No bo on tam miał bronić swoich praw, wiedział, że Leon ma poparcie cesarza, więc jadąc na sobór ekskomunikował Leona. No geniusz po prostu. Więc nie miał w ogóle możliwości wejścia na sobór. List Leona mógł być w końcu przeczytany i analizowany przez ojców soboru i został on oficjalnie włączony do jego treści. Po takim oficjalnym przeczytaniu tego listu ponoć ojcowie krzyczeli: Piotr mówi przez Leona, tak? Zatem to jest nauczanie apostołów. Leon naucza pobożnie i prawdziwie, tak jak uczył Cyryl. Wieczna pamięć o Cyrylu. Leon i Cyryl nauczają tego samego i takie inne krzyki. No ale niektórzy ojcowie jednak kręcili trochę nosem, czy rzeczywiście ten list Leona jest spójny z tym, co wcześniej głosił Cyryl, bo ten Cyryl już martwy, tak? No bo już nie żyje od 444 roku. Rzeczywiście w pamięci ojców był jako taka osoba autorytet. Dlatego powołano specjalną komisję, która miała sprawdzić, czy te dwa dokumenty, czyli te dokumenty Cyryla i ten list Leona, są z sobą zbieżne czy sprzeczne. W kilku dniach ta komisja uznała, że te dokumenty są tożsame, choć mogą brzmieć inaczej. Sobór jednak ustalił, z wyjątkiem 13 biskupów egipskich, które się na to nie zgodzili, że są to kwestie sformułowania, a nie doktryny. Czyli tam, gdzie te różnice następowały, to ojcowie stwierdzili, że chodzi o sposób języka używanego. Przypominam, Leon pisał po łacinie, natomiast Cyryl choćby używał greki. Tu już jest różnica, tak? Więc tutaj chodziło o pewne kwestie tłumaczenia i tak ojcowie stwierdzili. Dioskur został skazany, no bo jak mogło być inaczej, to są sobory, proszę państwa, pierwszych wieków, i wypędzony, choć inne źródła podają, że został zamknięty, a nawet są takie opowieści, że sama Pulchemia go pobiła za to, że był heretykiem. Co akurat ciężko mi uwierzyć, ale no, może też tak było. Ojcowie ulegli cesarzowi, który pragnął nowego wyznania wiary. Wiadomo, chciał po prostu to wszystko skodyfikować, by łatwiej ogarnąć bałagan religijny, który miał w państwie. Jednak ojcowie dalej rozumieli się jako kontynuatorów i interpretatorów wyznania nicejsko-konstantynopolitańskiego. Dlatego nie ułożyli nowego credo, które trzeba by odmawiać, a jedynie przedstawili dokument, który nazwano definicją wiary, w którym to w pierwszych punktach wykładano znowu Niceę i Konstantynopol, ponownie przypominając wszystkich wielkich ojców, heretyków i wyznania przeciwko nim. Nas jednak najbardziej interesuje punkt 11 tego wyznania wiary, który pozwolę sobie przeczytać w całości. Zgodnie ze świętymi ojcami, wszyscy jednomyślnie uczymy wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny oprócz grzechu. Przed wiekami zrodzony z Ojca co do boskości, w ostatnich czasach narodził się co do człowieczeństwa z Maryi Dziewicy, Matki Bożej. Dla nas i dla naszego zbawienia, jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach. I uwaga bardzo ważna, bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączenia. Nigdy nie zanikła różnica natur przez ich zjednoczenie, ale zostały zachowane cechy właściwe obu natur, które się spotkały, aby utworzyć jedną osobę i jedną hipostazę. Nie wolno dzielić go na dwie osoby, ani rozróżniać w nim dwóch osób, ponieważ jeden i ten sam jest Syn, jednorodzony Bóg, Słowo i Pan Jezus Chrystus, zgodnie tym, co niegdyś głosili o Nim prorocy, o czym sam Jezus Chrystus nas pouczył i co przekazał nam symbol ojców. Oczywiście ogłoszono też kanony, w tym kwestię Konstantynopola jako drugiego Rzymu, to jest jedyny punkt, który Leon nie przyjął, bo stwierdził, że został on ogłoszony, ten punkt, gdy jego przedstawiciele wyjechali, ale tym zajmie się kiedy indziej. Proszę Państwa, ten sobór i to wyznanie to podstawa naszej miłości do Jezusa Chrystusa. On jest Bogiem, więc należy mu się cześć, należy mu się chwała, należy mu się uwielbienie, ale też jest człowiekiem, więc można płakać nad jego śmiercią czy współczuć mu w bólu. Jego człowieczeństwo było prawdziwe, jako Bóg znał nas, oczywiście jako Stwórca, ale jako człowiek znał nas jako brat. Jego człowieczeństwo jest odpowiedzią na potrzeby szatana, który zawsze będzie w cierpieniu pytał, gdzie jest twój Bóg? Tam na górze w chmurce? Daleko od ciebie? Nie. Mój Bóg cierpiał, głodował, pragnął, pochował ojca i swojego przyjaciela, płakał, był opuszczony, zdradzony, umarł. On jest ze mną zawsze we wszystkich doświadczeniach. Nie jest mi obcy, bo jest moim bratem. Ale jego bóstwo jest moim pocieszeniem i moją nadzieją. To jest miłość Jezusa Chrystusa do nas. To jest nadzieja naszej wiary. To jest treść naszej wiary. Oto rozgrywał się ten konflikt. O to chodziło ojcom. Kim dla ciebie, dla całej ludzkości jest Jezus? Jak bardzo cię ukochał. Jezusowi bardziej zależy na tym. I to widać w Ewangeliach, to widać w dziejach, to widać w listach i to widać w ojcach Kościoła. Bardziej zależy na tym, żebyś odkrył, że On cię ukochał, niż odkrył to, że On jest Bogiem. Bo jeżeli odkryjesz to, że On cię ukochał, to odkryjesz to, że On jest Bogiem. Ale jeżeli skupisz się tylko na tym, że On jest Bogiem, możesz nie dostrzec tego, że On cię ukochał. I o tym mówią ojcowie. Można powiedzieć za apostołem Pawłem, miłość Chrystusa przynagla nas. Ojcowie mogli tego nie przewidzieć, ale ta nauka o Jezusie sprawiła, że chrześcijaństwo otworzyło się na całe rozumienie tego, kim w ogóle jest osoba. To jest unikalne, tak? Unikalna osoba, której wcześniej nie było, nie zaistniała, nigdy nie zaistnieje. Osoba przed Bogiem, ja na przykład, jestem jedyny i niepowtarzalny, tak jak Jezus jest jedyny i niepowtarzalny. To na Soborze Chalcedońskim należy szukać podstaw tak często dzisiaj przypominanej przez Kościół nauki o godności osoby ludzkiej. Dla chrześcijan każda osoba ma swoją godność właśnie dzięki Bogu i na podstawie miłości Boga do tej osoby. Dziś wielu twierdzi, że Kościół głosi humanizm, ale tak naprawdę to humanizm wyrósł z chrześcijaństwa. Proszę pamiętać o tym. I wiem, że zapłoną stosy. Jezus nie jest Bogiem. Jezus nie jest człowiekiem. On jest Bogiem, człowiekiem. Ma dwie natury w jednej osobie. Oczywiście, jeżeli mówimy kazanie, to nie trzeba tego za każdym razem podkreślać, tak? Jeżeli mówimy o Jezusie, że On jest moim Bogiem, nie trzeba od razu dodawać, że On jest człowiekiem. Ale musimy mieć to w głowie. Musimy pamiętać, kim rzeczywiście jest Jezus i jak nas ukochał. Ojcowie, chcielibyśmy zawsze o tym pamiętali, podczas modlitwy, podczas myślenia o Jezusie. Wiadomo, tak jak mówię, jesteśmy ludźmi, często upraszczamy definicję i prawdy. To nie jest złe, ale pamiętajmy, co kryje się za tymi uproszczeniami. Bo czasem mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach są tacy, którzy zapominają, że Jezus jest Bogiem. Ale też znam takich gorliwych, którzy zapominają, jak Eutyches w swojej nauce, że Jezus też był człowiekiem. Nie był oddzielony od nas. Nie był tylko ten, który żąda czci, który żąda uwielbienia, który żąda ostrożności, żeby tylko go nie urazić. Nie, on chodził, jadł, pił. Był dla nas. Oczywiście nowe ustalenia nie zbudowały całkowitej jedności. Od kościołów oddzielili się bracia, którzy twierdzili, że wiara w dwie natury Jezusa to jest herezja. Tak? To są na przykład koptowie z Aleksandrii. Co ciekawe, dzisiaj kościoły prawosławne prowadzą taki dialog międzyreligijny, to Państwu powiem, bo to się interesowałem. I oni doszli do wniosku, i to było kilka lat temu, to są nowości, że tak naprawdę wszyscy wierzą w to samo, tylko używają innych pojęć. Na przykład koptowie doszli do tego, że wierzą w to samo, co prawosławni, tak? Tylko że oni zawsze słysząc dwie natury, myśleli o dwóch osobach. Znaczy myśleli, że prawosławni i my wierzymy w to, że jest dwóch Jezusów. A tak naprawdę tak nie jest, nie? Dopiero kilka lat temu Kościół koptyjski i Kościół bizantyjski usiedli, pogadali i doszli do wniosku, że wierzą w to samo, tylko używają innych słów. Tak jak na Soborze ojcowie ustalili, że Cyryl i Leon mówią to samo, tylko używają trochę innego języka, dlatego wydaje się to sprzeczne, ale to sprzeczne nie jest. To tyle set lat, w sumie 1500 prawie, no nie, więcej prawie 1600 lat, zajęło im dogadanie się, że mówią to samo. Ale czy jest możliwość pełnej jedności między tymi kościołami? No i tutaj zaczyna się problem, bo prawosławni powiedzą, że nie. A dlaczego? Ze względu na świętych. Koptowie na przykład uznają, że był święty Dioskur, który oddał życie na tym soborze w Chalcedonie, który oni uważają za zbójecki, czy też nieprawdziwy, oddał życie za prawdziwą ortodoksję. Mają całą liturgię świętego Dioskura. A prawosławni twierdzą, że Dioskur był idiotą. I ciężko się tutaj dogadać. I ciężko zmienić tą tak długą tradycję liturgiczną. Dlatego mimo, że oni już w tym momencie mogą już się nie nazywać heretykami, to raczej do łączności ze sobą nie wrócą. Co jest troszeczkę oczywiście smutne. I miejmy nadzieję, że z biegiem czasu i z biegiem lat i z biegiem zmian i za pomocą Ducha Świętego kiedyś te konflikty przezwyciężymy. Z mojej strony to wszystko. Jest listopad. Bardzo dziękuję Państwu za tą przygodę. Doszliśmy do Chalcedonu. Ja osobiście uważam, że będziemy to kontynuować. To znaczy porozmawiamy sobie o soborach. Pójdziemy teraz trochę oczywiście w Kościół Zachodni i będziemy rozmawiali o tych soborach zachodnich, bo sobory wschodnie powoli się będą kończyły. Oczywiście będzie jeszcze kilka takich dla wschodu i dla zachodu i o nich też sobie powiemy. Drugi sobor w Efezie, konstantynopolitański drugi, trzeci, nie ma problemu, powiemy o tym, ale potem wejdziemy w sobory zachodnie, typowo zachodnie i zobaczymy, jaka będzie różnica między tymi soborami, a będzie znacząca. Natomiast wcześniej obiecuję Państwu tutaj już taki odcinek, który będzie troszeczkę żartobliwy, chyba na święta, o kanonach tych soborów, o których rozmawialiśmy, bo te kanony też pokazują nie tylko chrystologię, ale wiele ciekawych rzeczy. Można się trochę pośmiać, można się trochę powzruszać, można troszeczkę się zdenerwować w sam raz na święta. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i do usłyszenia.